Czy my dzisiaj jesteśmy w stanie sobie wyobrazić współczesną kulturę muzyczną bez Bacha?
W życiu bym nie pomyślała, żeby zadać takie pytanie, bo myślę, że to jest niemożliwe po prostu. To jest niemożliwe.
Niewiele na to na początku jego działalności wskazywało, że będzie tak ważny dla nas wszystkich.
No to zawsze pokazuje historia jednak. Coś tam sobie wybiera. Zawsze też powtarzam, że jakby to, co my w tej chwili stawiamy na filarze, niekoniecznie wtedy było stawiane na filarze. I to jest taka ciekawa sprawa, bo przecież Johann Sebastian Bach w swoich czasach był uznawany za kompozytora jednak piszącego w stylu Gelert, czyli takim już stylu uczonym. Tak był oceniany, że nie łapie tych nowinek, a to jest przecież nieprawda, bo jak spojrzymy na tę twórczość, to mnóstwo, szczególnie w muzyce klawesynowej, w jego trzech zbiorach klawir i bung, widać, jak to był postępowy kompozytor. No ale jednak uznaje się, że podsumował tę epokę baroku, że jakby wszystko uczynił tak, jak być powinno, ale nie pootwierał furtek. No ale pootwierał furtki. Zdecydowanie pootwierał furtki. To był bardzo otwarty umysł.
No właśnie, a czy nie ocenia go jego współcześni jako takiego wyrobnika, bo de facto pracował jako ten kantor, jako człowiek do wynajęcia, że tak powiem, który musiał chociażby co niedzielę wysmyczyć, wypisać nową kantatę. No po prostu miał masę obowiązków.
No myślę przede wszystkim, że my patrzymy na to z perspektywy XIX wieku. W XIX wieku, już w epoce oświecenia, pod koniec XVIII wieku, rodzi się ta słynna postawa original genii, czyli geniusz. Muzyk jest geniuszem, jest nad człowiekiem, artysta, który współtworzy naszą rzeczywistość. Tak nie postrzegano muzyków w XVIII wieku. Ani wcześniej. Muzyk rzeczywiście był rzemieślnikiem, no to był zawód.
No chodził w Liberii, prawda? W Liberii swojego pana, który go zatrudniał.
Tak. On miał oczywiście poczucie swojej wartości, Johann Sebastian Bach, zdecydowanie. Nie był człowiekiem łatwym, jak wskazują na to monografiści, ale jednak zdawał sobie sprawę, że jest muzykiem, to jest jego zawód. Musi utrzymać rodzinę. Pracował bardzo ciężko. Szczególnie jak czyta się przecież tę sprzed kilku lat książkę o Bachu Christopha Wolfa i szczególnie te czasy lipskie. No potworna ilość obowiązków on jeszcze sobie sam narzucał. Taką potworną dyscyplinę, a zatem był człowiekiem. Dzisiaj pewnie byśmy powiedzieli, że jest pracoholikiem.
Ale musiał to robić. No miał w końcu bardzo liczną rodzinę, dwa małżeństwa, pierwsza żona zmarła, ale licząc łącznie dzieci z obu tych małżeństw...
Barbara Maria i Maria Magdalena.
Maria Magdalena. No łącznie tych dzieci było 20, co prawda tylko połowa przeżyła.
Ponad 22, tak.
No miał na kogo, że tak powiem, pracować.
Oczywiście, że tak. No. Oczywiście, że tak. Jeszcze jak sobie uświadomimy, że w tym małym lipskim mieszkaniu dodatkowo mieszkali uczniowie, których brał właściwie na 24 godziny na dobę. Znaczy oni mieszkali i u niego pobierali lekcje. A zatem to jest aż nie do wyobrażenia. Na takim metrażu dość niewielkim, jaki posiadał w Lipsku, zmieścić tyle osób.
No i teraz ta jego twórczość. Był po prostu tak szalenie zdolny. Co się z nim działo?
No, on był genialny.
No, to my wiemy, tak, tylko właśnie, czy jemu współcześnie i nawet czy on sam miał tego świadomość, mówi, żeby on miał świadomość swojej jakby
wartości.
Okay.
Tak, zdecydowanie.
Świetnie grał na organach, był doskonałym improwizatorem ponadto, czyli to też jakby podbijało ten bębenek jakby dobrego samopoczucia, nazwijmy to. Był
i
despotyczny.
I za to przede wszystkim był ceniony. Za to, że jest genialnym organistą i za to, że świetnie improwizuje. Jakby to przecież jego pierwszą posadę miał w Arnstadt, gdzie był organistą. 18-letni Bach otrzymuje posadę organisty. No i tam właściwie wykształca się po tych wszystkich jego podróżach, pieszych i niepieszych, prawda, do Lubeki. Tam zaczyna wykształcać taki swój styl, no nazwijmy to muzyki organowej. Chociaż on jest bardzo nacechowany tym północno-niemieckim. Właśnie z jednej strony stylus fantasticus, czyli ten styl taki bardzo improwizowany, wirtuozowski, a z drugiej strony to osadzenie na technice ostinatowej. I to widać w jego utworach. Jeżeli mamy przywołać tutaj zbliżający się koncert w przyszły piątek w Filharmonii, no to właśnie dwa utwory w aranżacji Stokowskiego pochodzą właśnie z tego okresu. Znaczy, dokładnie nie wiemy, kiedy pasakalia i fuga c-moll, chociaż nie powinno się tak mówić, tokata i fuga d-moll też nie powinno się tak mówić, bo na zachowanych rękopisach jest tokata con konfuga. Czyli to też jeszcze wyraża bardziej ten styl północno-niemiecki, gdzie tokata właściwie przechodziła bezpośrednio w fugę. Powinniśmy mówić tokata, demol i pasacaglia, c-moll. Bo wiadomym jest, że wewnątrz jakby tego utworu kryje się fuga. I to też wskazuje na styl północno-niemiecki. Ale co ważne, znaczy nie mamy zachowanego autografu tych dwóch utworów. Dokładnie nie potrafimy określić, kiedy one powstały. Mówiło się też, że to kata demol może nie być utworem Johanna Sebastiana Bacha. No jakby Wolf jednak wskazuje, że no to autorstwo jest tutaj zdecydowane w jakimś tam stopniu. I mówi się po ocenie stylu, że właśnie te dwa utwory mogły powstać w tym wczesnym okresie w Arnstadt, gdzie Bach po prostu zarażony tym fantastycznym północno-niemieckim stylem, no wykształca swój.
No i co jeszcze o pozostałych utworach byś powiedziała, które będą w piątek prezentowane?
No mamy oczywiście, ciekawy jest ten zestaw utworów. Na początek wariacje goldbergowskie. Wykonanie na fortepian.
Przecież.
Klawesynowe w wykonaniu, chociaż to też ciekawe. Mówiąc o tym, że Bach, mówiliśmy, że był doceniany jako muzyk, ale niekoniecznie jako kompozytor. Zresztą też patrzymy na to z perspektywy ciągle przez tą kalkę XIX-wieczną. Bardzo dobrze, on chciał, żeby być docenianym jako muzyk, zdecydowanie, bo wtedy uzyskiwał lepszą posadę. No oczywiście jak to komponowanie wiązało się z tym. Nasi lokalni kapelmistrzowie też komponowali. Jakby była trochę wyższy pułap wtedy wiedzy muzycznej, ale zwykły element tamtego wykształcenia. Jeżeli ktoś posiadał takie możliwości, to komponował. A zatem rozpoczynamy od wariacji goldbergowskich. Rozpoczynamy od grania ich na fortepianie. A te wariacje, jak wiemy, przeznaczone były na klawesyn. Ale zaznaczone jest na klawir. I znając
no tak,
Bacha,
fortepian
prawda,
wtedy tak zaczynał swoje pierwsze kroki.
Tak, wiedząc, że testował przecież Johann Sebastian Bach fortepiany Silbermanów u Karla Filipa, u swojego syna w Poczdamie, w Berlinie. Fryderyk II przecież zakupił fortepiany Silbermana. Ta pierwsza wizyta była niekoniecznie korzystna dla Silbermanów, ale już druga, gdzie też Fryderyk II zadaje temat później do Musikalische Opfer opracowania. Ta druga ocena fortepianu Silbermana była już dosyć pozytywna przez Bacha, zatem nie możemy powiedzieć, czy dzisiaj, oczywiście mówimy, no jak to Bacha na fortepianie, są tacy puryści, ja też poniekąd do nich należę, że jednak klawesyn, bo wydobywa się coś innego.
Więcej barw, więcej kolorów?
Coś innego po prostu, to jest inne brzmienie. No natomiast można grać na fortepianie w sposób interesujący, żeby wydobyć tego Bacha w sposób no naprawdę fascynujący. Takim pianistą na pewno był Gould, który to potrafił robić. Tu jestem ciekawa, ale rozpoczynamy od dzieła najbardziej dojrzałego. Jednego z najbardziej dojrzałych. Trudnego. To są jednak 30 wariacji i aria, która rozpoczyna i kończy. Dzieło, które podsumowuje jego wielki projekt Klavierübung, bo to jest czwarta część. Czyli wszystko to, co klawiszowe, właściwie mamy podsumowane w wariacjach goldbergowskich. Zresztą znowu pytanie, dlaczego goldbergowski? Kiedy ta nazwa
przyjmowała? No ten Goldberg podobno tam miał problemy ze spaniem, tak?
Nie Goldberg, to był nasz Kaiserling. Hermann Karl von Kaiserling, bardzo ważna postać dla Rzeczypospolitej XVIII wieku. No i to wiąże, to nazwisko Goldberga wiąże w jakiś sposób Bacha z Polską, oprócz tego, że Branicki i Białystok, prawda, i to wszyscy może nie wiedzą, że przecież Johann Sebastian Bach wybierał instrument dla Branickiego, zachował się rachunek podpisany przez Johanna Sebastiana Bacha, ale Kaiserling był no, posłem, najogólniej mówiąc, który dwukrotnie zawitał do Gdańska. Tam poznał młodego Goldberga, którego zabrał ze sobą i Goldberg ów został posłany na nauki do Wilhelma Friedmana i do Johanna Sebastiana Bacha w Lipsku. I teraz pytanie, w którym momencie pisze, dlaczego te wariacje goldbergowskie? Był niezwykle utalentowany Goldberg jako klawesynista, zresztą młodo umiera, ale to jest, to zachowały się oczywiście źródła, że był niezwykle utalentowanym i grał Kaiserlingowi. Nie możemy wiązać tego, że pisze Johann Sebastian Bach specjalnie dla Kaiserlinga te wariacje, ponieważ nie zachowała się żadna dedykacja. Wtedy była taka etykieta, że musiałaby być ta dedykacja. Wiemy, że wariacje podsumowują wielki projekt i tak trzeba je postrzegać. No ale nic nie mówi, też nie zaprzecza temu, że Goldberg nie był pierwszym wykonawcą tych wariacji. Mogło tak być. A zatem może stąd wariacje goldbergowskie. No ale oczywiście Kaiserling poprosił go, żeby napisał jakieś utwory, które no, umilałyby mu te bezsenne noce, bo przecież, jak wiemy, cierpiał na chorobę i nie mógł spać. A zatem to tutaj wiąże się. Ale oczywiście myśmy już ochrzcili te wariacje goldbergowskie jako wariacje z dedykacją. No tak, nie jest źródła, tego nie mówią, o tym nie mówią. Ale tak na pewno pewnie. Goldberg wiąże się tutaj tak z Johannem Sebastianem Bachem.
Czyli będzie bardzo ciekawy początek koncertu.
Bardzo ciekawy i bardzo
dalej,
trudny.
Im
i
dalej w las, tym ciekawiej.
Oj, tu można by jeszcze opowiadać o pochodzeniu tej arii wariacji goldbergowskich, o tym, jaki mają układ wariacje goldbergowskie. No to jest po prostu wielki
gelet. To sobie zostawimy to opowieść.
Fantastyczna, zachęcamy, prawda, słuchaczy, żeby przed tym się przygotować, bo rzeczywiście jest to utwór fascynujący pod każdym względem. A druga część? Co z Bachem robiono potem? Bo też mówi się, że Bach, Mendelssohn go odkrywa, że po 100 latach, że, prawda, odnajduje te pasje, że Bach, bo Bach był grany.
Nawet no ale sam, przez te 100 lat tak de facto trochę o nim zapomniano, prawda?
No niekoniecznie. Znaczy na pewno był na jakimś marginesie. Nie było tak, ale przecież sam Karl Filip urządza w Hamburgu koncerty abonamentowe, gdzie gra twórczość swojego ojca, gra twórczość Händla, gra twórczość ojca chrzestnego Telemana. Zdarzają się wykonania Bacha też w innych miejscach w tym czasie w Europie, więc tak nie do końca. No i teraz pytanie, dlaczego Bach tak wraca i to w aranżacjach na początku XX wieku?
Bo mówisz o Stokowskim między innymi.
Mówimy
tak,
o Stokowskim, no i też o Schönbergu, prawda? To są, dzisiaj byśmy powiedzieli, że to są aranżacje. Gdybyśmy myśleli wiekiem XVIII, to byśmy powiedzieli, że są to jakieś, nie wiem, kontrafaktury. Teraz jest taka nazwa modna, remiksy. No właśnie taka praca powstaje, która ten termin używa, remiksy. No może jest to jakiś sygnał czasu, więc w drugiej części będziemy mieć do czynienia z pewnymi remiksami. No i to jest interesujące, dlatego że wraca ta recepcja Bacha też w takiej ciekawej postaci. Kto by się spodziewał, że Arnold Schönberg weźmie na tapetę utwory Bacha, bo oprócz preludium i fugi S-durowej też przecież zaaranżował na orkiestrę dwa chorały. No i to jest interesujące. Mówi się, że daleko, a oni byli w bardzo podobnej sytuacji. Schönberg i Bach.
No to jeden i drugi, tak. Mogli się przekonać po prostu, jak to współczesne ucho łączy te dwie wielkie postaci wielkich kompozytorów.
Tak, znakomite. Znakomite, myślę, że to jest fantastyczne. Zresztą to też świadczy o wielkości kompozytora, który sięga do tych z przeszłości, jakby uczy się od nich i pewne rzeczy zabiera. No to jest jednak mistrz i uczeń cały czas, ta piękna relacja. A Stokowski, no piękna historia, prawda? Stokowski, wielka postać. Ale też tutaj chciałabym jeszcze o jednym elemencie a propos Stokowskiego powiedzieć, ponieważ w 1941 roku do Stanów Zjednoczonych przyjeżdża Wanda Landowska.
Nasza wspaniała klawesynistka.
O której rzadko mówimy, której historia muzyki dawnej nie została przetłumaczona, której pamiętniki nie zostały wydane, choć powstały po polsku, a zostały przetłumaczone na angielski i wydane. Jej artykuły o praktyce wykonawczej tamtych czasów nie zostały nigdy przetłumaczone. Nie doceniamy Wandy Landowskiej tutaj w Polsce. Na to się składa wiele czynników. Ale co jest istotne, takie dwie daty. Wanda Landowska przyjeżdża zresztą po usilnych zaproszeniach też Stokowskiego, bo Stokowski bardzo nalegał, aby Wanda Landowska do Stanów Zjednoczonych na turnę przyjechała. To wiadomo też, druga wojna światowa, to się wszystko z sobą wiąże. A zatem oprócz tego, że Stokowski bardzo preferował kompozytorów też jemu współczesnych i czynił prawykonania, to właśnie nawiązywał i do muzyki dawnej. Był niezwykle otwartym i wszechstronnym umysłem i to, że gdzieś tam wyhaczył tę Wandę Landowską i ten klawesyn, i ta jego aranżacja bachowskich utworów, zresztą tych dwóch, prawda, niezwykłych, zupełnie młodzieńczych najprawdopodobniej, no to świadczy o tym, że to była wielka postać. Wanda Landowska przypływa właściwie do Stanów w 1941 roku, a wariacje goldbergowskie zostały wydane w 1741 roku w Norymberdze. Więc takie 200 lat, które naznaczają się ważnymi postaciami. Wanda Landowska i Johann Sebastian Bach i jej klawesyn, który nie był klawesynem przecież Bacha, chociaż wtedy tak myślano. I ten piękny koncert, który nas czeka i ten Bach, sam Bach, już nie w wersji oryginalnej, bo nie na klawesynie, ale w ciekawej, na pewno ciekawej wersji fortepianowej. Ta cała druga część, która pokazuje tę recepcję i tę przyjaźń kompozytorów, dyrygentów, aranżerów dwudziestowiecznych z Johannem Sebastianem Bachem.
Czyli te 330 lat, jakie upływają od momentu jego narodzin, to po prostu czas dojrzewania, ciągłego jakby na nowo rozpoznawania jego talentu, jego mistrzostwa, jego muzyki.
Za każdym razem, tak zresztą też mówiła Landowska, ilekroć sięga do utworu Bacha, zawsze znajduje coś nowego. Zatem myślę, że jest to niewyczerpane źródło i wiedzy, no i piękna, jakie Bach nam podał.